Witam serdecznie wszystkich braci, wszystkie siostry. Witam wszystkich przyjaciół Pana Boga i Jego Słowa. Witam naszą chrześcijańską młodzież, a witam Was wszystkich słowami naszego Pana, pokój Wam. Następnie, zanim przyjdziemy do rozważań o tematyce Słowa Bożego, chciałem przesłać bratersku chrześcijańskie pozdrowienia od naszego zboru z Krakowa, z którego wyjeżdżaliśmy. Bracia i siostry, życzyli Wam tutaj wiele błogosławieństwa i pokoju Bożego, a także pozdrowienia od mojej żony, która musiała pozostać z małą w domu, także od mojej mamy pozdrowienia i pozdrowienia też od córki Marzenki z zięciem Jakubem. Dziękuję bardzo. Kochani braterstwo, tak ostatnio jest, że wszystkie konwencje, które są organizowane, mają swój werset przewodni. Werset, który jest taką przewodnią myślą całej konwencji. I muszę, braterstwo, już z obserwacji powiedzieć, że ten werset przewodni ma bardzo duży wpływ na całą konwencję. Ma duży wpływ na ducha tej konwencji. A jak sami zauważacie, bo brat prowadzący wspomniał, że wielu z Was w zasadzie jest na każdej konwencji co tydzień i to można zauważyć, to każda konwencja ma innego ducha, bo to wynika z pewnych myśli, które organizatorzy tej konwencji chcą nam przekazać. I na nas usługujących bracia z Białogardu nałożyli właśnie taki przywilej, żeby mówić na ten temat, który oni uznali za słuszny. Jestem przekonany, głęboko w to wierzę, że ten werset, który został podany jako motto tej konwencji, jest to werset podany przez zbór. Może podała go, zgłosiła go może jedna osoba, ale zbór to przemyślał, zaakceptował i potwierdził, zatwierdził to. Tak chcemy, ażeby na ten temat bracia mówili. Ale dlaczego akurat na ten temat? Gdybym Was, braterstwo, spytał, jaki był werset przewodni konwencji w Tarnowie, to zapewne pamiętacie. Ja zapytałem dzisiaj braci z Tarnowa, którzy byli na tej konwencji, ale myślę, że ci bracia, którzy spoza Tarnowa byli na tej konwencji, też go pamiętają. Słowa te wyjęte były z księgi proroka Malachiasza, a za chwilę powiem, dlaczego o tym mówię. Z proroka Malachiasza, według starego przekładu, to był werset pierwszy z czwartego rozdziału, tak? A według nowego przekładu, ja muszę popatrzeć w notatkę, bo to jest troszeczkę inaczej, jest rozdział trzeci, werset 19. I ten werset dla testu brzmi tak. Bo oto nadchodzi dzień, który pali jak piec. Wtedy wszyscy zuchwali i wszyscy, którzy czynili zło, staną się ciernie. I spali ich ten nadchodzący dzień, mówi Pan zastępów, tak, że im nie pozostawi ani korzenia, ani gałązki. To, co braterstwo złe, to, co niedobre, to, co niesprawiedliwe, będzie usunięte. I nie pozostanie z tego żadnej gałązki, żadnej zarodzi, jak to bardzo często prorocy używali tego określenia. Że nie będzie takiej możliwości, ażeby to zło znów się odrodziło. Ten wielki dzień, dzień gniewu Bożego, dzień Pański, on wszystkie te rzeczy usunie, zlikwiduje. Ale żeby, braterstwo, ujść przed tym wszystkim i stanąć przed Synem Człowieczym, to bracia na kolejnych konwencjach zgłaszali inne hasła. Wiem, że na konwencji w Herdowie była tematyka modlitwy. Na konwencji na Budziarzach Braterstwo, pamiętacie, o czym słuchaliśmy? Że bez wiary nie można się podobać Bogu. Że najpierw trzeba w Boga uwierzyć, wierzyć, że On istnieje i uwierzyć także w to, że nagradza tych wszystkich, którzy Go szukają. Bez wiary zaś nie można podobać się Bogu, kto bowiem przystępuje do Boga, musi uwierzyć, że On istnieje i że nagradza tych, którzy Go szukają. Żeby braterstwa ujść przed tym dniem, trzeba uwierzyć w Boga. Uwierzyć najpierw, że On istnieje. Uwierzyć w Jego obietnicę, bo On powiedział, że On będzie nagradzał tych wszystkich, którzy dzisiaj w tych niesprzyjających warunkach Go szukają. W supraszu, braterstwo, usłyszeliśmy inne hasło konwencji. Z psalmu 51, werset 12. Gdzie znów prorok pański mówi bardzo ciekawe słowa. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Znów była potrzeba, braterstwo, zwrócenia uwagi na to, że sama wiara w istnienie Boga i w Jego obietnicę to za mało. Trzeba swoim życiem coś zrobić. Trzeba zmienić swoje serce. Bo apostoł święty Paweł w 10 rozdziale listu do Rzymian napisał, że sercem wierzy się ku usprawiedliwieniu. Ale to, braterstwo, jest za mało. Dalej dodaje, że ustami wyznaje się ku zbawieniu. Żeby być zbawiony, czyli żeby uniknąć tego pieca gorącego, to trzeba Panu Bogu się poświęcić i prorok pański mówi dalej, a ducha prawego odnów we mnie. Trzeba zmienić swoje usposobienie. To, co apostoł święty Paweł w liście do Rzymian w rozdziale 12, w wersecie 1 i wersecie 2 mówi. A proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście stawiali swoje ciała ofiarą żywą, miłą Bogu, bo taka winna być rozumna służba wasza. I dalej wyjaśnia, nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego. I wówczas, braterstwo, będziemy mogli zobaczyć, kiedy taki stan serca i ducha osiągniemy, będziemy mogli zobaczyć pewne rzeczy, których wcześniej nie widzieliśmy. I bracia z Białogardu chcą nam na coś zwrócić uwagę, że patrzcie, uważnie patrzcie. W innych przekładach ten werset jest oddany jako baczcie, albo stale patrzcie, miejcie oczy otwarte, patrzcież, jak mówi przekład gdański. To jest, braterstwo, coś więcej niż zwykłe patrzenie. Bo to jest zmobilizowanie kogoś, żeby patrzył uważnie na dane rzeczy. Na dane rzeczy, które wiele osób patrzy i nie widzi, nie zauważa. W Ewangelii Marka, skąd braterstwo zaczerpnęli ten tekst z rozdziału 13, werset 33, Pan Jezus wypowiada te słowa i wypowiada je w szczególnym kontekście. W kontekście pewnej przestrogi związanej z czasami ostatecznymi. O czasach ostatecznych słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa zapisali w szczególny sposób i podobnie trzej ewangeliści. Ewangelista Mateusz w 24 rozdziale, ewangelista Marek w rozdziale 13 i ewangelista Łukasz w rozdziale 21. To jest w zasadzie odpowiedź na zapytanie uczniów, kiedy Pan Jezus mówi do swoich uczniów, odpowiadając im na pewną informację, na którą chcieli zwrócić jemu uwagę, zobacz, jak pięknie wygląda ta wspaniała świątynia, świątynia izraelska, to Pan Jezus odpowiedział takie słowa. Zanim im odpowiedział, to się zapytał, o czym wspomina ewangelista Mateusz. Czy wy tego nie widzicie? Uczniowie nie widzieli czegoś, co widział nasz Pan Jezus Chrystus. Czy wy tego nie widzicie? Że z tej świątyni, z tej budowli nie pozostanie kamień na kamieniu. Pan Jezus nie patrzył tylko na ten literalny budynek. Ale Pan Jezus patrzył na cały naród izraelski. Na Jego służbę Bogu. Na przestrzeganie zasad przymierza Mojżeszowego. I na to, co Jan Chrzciciel w danym momencie mógł zwrócić uwagę, czyli zwrócić uwagę na przyjście Syna Bożego Jezusa Chrystusa, na przyjście Mesjasza. Żydzi tego nie widzieli. I Pan Jezus, patrząc na świątynię, widział koniec tego systemu izraelskiego, zniszczenie nie tylko budynku świątyni, która była piękna i wspaniała, była dumą i chlubą narodu izraelskiego. Pan Jezus widział zniszczenie całego miasta Jeruzalem. Widział też zniszczenie całego narodu. I uczniowie, przejąwszy się tą wypowiedzią naszego Pana Jezusa Chrystusa, pytali: powiedz nam, kiedy się to stanie, jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata. I wówczas Pan Jezus odpowiadał w wielu słowach. Ale odpowiadał w taki sposób, żeby Jego słowa były nauką, przestrogą, zachętą do wiary i wzmocnieniem dla współcześnie żyjących apostołów i wielu uczniów. Odpowiadał w taki sposób, żeby ci chrześcijanie, którzy będą żyli przez cały wiek Ewangelii, również te słowa naszego Pana Jezusa były dla nich zachętą i mocą do przeżycia trudnych okresów wieku Ewangelii. Odpowiadał w taki sposób, żeby ci żyjący przy końcu wieku Ewangelii również pewne rzeczy widzieli i zrozumieli, i żeby zauważyli. I kiedy przechodzi do, w zasadzie już do końca wieku Ewangelii, to jak czytamy ten 13 rozdział, bo ten rozdział będzie głównie przedmiotem naszej uwagi, od 28 wersetu Pan Jezus mówi tak: a od figowego drzewa uczcie się podobieństwa. Gdyż gałąź jego już mięknie i wypuszcza liśnie, poznajcie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest tuż u drzwi. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Ale o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. I ten werset, który bracia z Białogardu nam podali pod rozwagę: baczcie, czuwajcie, i w niektórych manuskryptach jest również dodane: módlcie się, nie wiecie bowiem, kiedy ten czas nastanie. Baczcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy ten czas nastanie. O jakim czasie Pan Jezus myślał, kiedy mówi te słowa? Że o tym dniu i godzinie nikt nie wie. Pan Jezus myślał o końcu tego obecnego porządku. O tym piecu pałającym, który czytaliśmy z proroka Malachiasza. O tym końcu świata, o którym tutaj zapisał ewangelista święty Marek i o nim też zapisali pozostali ewangeliści. Bo Pan Bóg te rzeczy położył w swojej mocy. I wówczas, kiedy Pan Jezus te słowa mówił do swoich apostołów i do słuchających go uczniów, on sam nie wiedział. Nie wiedział, kiedy ten czas nastanie. Ale braterstwo po zmartwychwstaniu powiedział do swoich uczniów, jak czytamy końcówkę Ewangelii świętego Mateusza: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Czy wówczas Pan Jezus nie wiedział, kiedy nastąpi koniec? Gdy przekazywał świętemu Janowi wizję, to w 5 rozdziale Księgi Objawienia będziemy czytać, że nie płacz, bo zwyciężył lew z pokolenia Judy. I widziałem go jakby baranka zabitego, bo on zwyciężył przez swoją śmierć i dlatego, że zwyciężył, to mógł zdjąć 7 pieczęci i wglądnąć do Bożych tajemnic, do Bożego planu, który Bóg nakreślił przed założeniem świata. I dzisiaj Pan Jezus wie. Ale dla nas, dla apostołów powiedział: wy nie wiecie. Wy nie wiecie, bo wy musicie patrzeć, musicie uważnie patrzeć, musicie obserwować. I braterstwo, ten szczególny znak, o którym tu Pan Jezus mówi, że od drzewa figowego uczcie się podobieństwa, bo gdy zobaczycie, że gałąź jego się odmładza, to wiedzcie, że to jest ten czas, o którym wam mówiłem. To wiedzcie, że ten okres czasu będzie bezpośrednio poprzedzał nadejście wielkiego ucisku, o którym mówi prorok Malachiasz, ale też będzie poprzedzał później nadejście Bożego Królestwa. Tego Królestwa, którego prosimy wszyscy w codziennej modlitwie pańskiej. Nasi poprzednicy, nasi dziadkowie wierzyli. Czytali proroctwa Starego Testamentu i wierzyli, że powstanie państwo Izrael. Oni próbowali wytłumaczyć, czym jest to drzewo figowe. I patrzyli na te proroctwa, które są związane z powrotem narodu izraelskiego do swojej ojczystej ziemi i wierzyli, że tak się stanie. Wierzyli wtedy, bo tego jeszcze nie można było zobaczyć. Ale dzisiaj, braterstwa, musimy w to wierzyć. Wystarczy, braterstwo, wziąć gazetę, włączyć telewizor czy jakieś inne medium przekazywania informacji i dowiemy się, że istnieje państwo Izrael. Gdy my tu siedzimy dzisiaj tam, toczy się walka między Izraelem a Strefą Gazy. Dzisiaj, braterstwo, już nie musimy wierzyć w powstanie państwa Izrael, bo to jest faktem. Nie musimy też wierzyć, że ten naród będzie zgromadzony z ziem północnych, bo w zdecydowanej większości ten naród już powróci do swojej ojczystej ziemi. To jest, braterstwo, szczególny znak, który był przepowiadany przez proroków. Między innymi przez proroka Daniela w rozdziale 12, wersecie 1, że oto powstanie Michał książę, który będzie się wstawiał za synami swojego ludu. Ale to braterstwo się już stało. Ludzie wierzący, czytający proroctwa, o tym wiedzą. My, braterstwo, do tego się nie musimy przekonywać. Do tego może trzeba przekonywać innych ludzi, którzy mają oczy zamknięte na tą sprawę. Tak jak prorok Malachiasz w końcówce swojego proroctwa mówi: oto ja poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie wielki i straszny dzień gniewu Bożego, ażeby zwrócił serca synów ku ich ojcom, abym, gdy przyjdę, nie obłożył ziemi klątwą. Dzisiaj, braterstwo, naszym zadaniem jest pokazywać ludziom, że błogosławieństwo Boże powraca. Tak jak brat prowadzący powiedział, że łaska Boża powraca do narodu izraelskiego. To nie jest to rzeczywiste błogosławieństwo, na które oczekujemy i my, i Żydzi, ale już widać wyraźnie, że Pan Bóg zainteresował się tą sprawą. Że się wypełnia inne proroctwo Ezechiela, rozdziału 20, gdzie prorok pański mówi, że będę królował nad wami w popędliwości swojej. Może odczytamy te wersety. Rozdział 20. od 33 wersetu. Jaką żyw mój wszechmocny Pan, zaiste będę królował nad wami ręką mocną i ramieniem wyciągniętym i wylewem zapalczywości. I wyprowadzę was wśród ludów i zgromadzę was z ziem, z których zostaliście rozproszeni ręką mocną i ramieniem wyciągniętym i wylewem zapalczywości. I zaprowadzę was na pustynię ludów i tam się będę procesował z wami twarzą w twarz. Jak procesowałem się z waszymi ojcami na pustyni ziemi egipskiej, tak będę się z wami procesował, mówi Wszechmocny Pan. Mi braterstwo, dzisiaj nie będziemy tych wersetów tłumaczyć, bo częściowo kilka lat temu o nich wspominałem z tego miejsca. Ale chcę tylko zwrócić uwagę, że Pan Bóg wyraźnie zainteresował się sprawą narodu izraelskiego, co my wszyscy widzimy, ludzie wierzący to widzą i powinni o tym mówić innym ludziom, a szczególnie chrześcijanom, żeby zwracać serca synów ku ich ojcom. Wspomnę braterstwo na jedno wydarzenie polityczne, które miało miejsce w naszym kraju 5 lat temu, kiedy była obchodzona 70. rocznica obrony Westerplatte. Zgromadzili się zaproszeni prezydenci i premierzy wielu narodów. I przemawiał nasz premier, przemawiał nasz prezydent, jeszcze wówczas Lech Kaczyński, i przemawiał również premier Netanyahu. Przemawiał w języku angielskim, ale przemawiał też w języku hebrajskim. Jeżeli ktoś z braterstwa słuchał tych przemówień, to on właśnie w tym przemówieniu po hebrajsku wspomniał słowa Pisma Świętego i wspomniał na proroctwo Ezechiela, rozdział 37, mówiące o suchych kościach. Wcześniej, braterstwo, to proroctwo bardzo często można było w Polsce usłyszeć, na przykład przed jakąś uroczystością, podczas jakiejś uroczystości przed grobem nieznanego żołnierza w Warszawie, gdzie nasi kapłani polscy, naszego kościoła polskiego, mówili te słowa w odniesieniu do ludzi zmarłych, do poległych żołnierzy, że powstaną ciała z grobu. Ale premier Izraela powiedział to między innymi wśród przedstawicieli różnych kościołów, różnych religii, którzy wówczas się zgromadzili, że to proroctwo odnosi się do narodu izraelskiego. Że to proroctwo świadczy o tym, że wypełniło się proroctwo Ezechiela, rozdział 37. Ta informacja, braterstwo, była przekazana we wszystkich mediach, na cały świat. Także dzisiaj nikt nie jest bez tej informacji, że powstanie państwa Izrael jest faktem. Dodam jeszcze taką małą zmiankę, że w tej chwili, braterstwo, obok Knesetu powołany jest specjalny komitet do studiowania Pisma Świętego. I wszystkie ważne decyzje, decyzje polityczne związane z tym krajem są podejmowane w oparciu o konsultacje z tym komitetem, którzy na podstawie pism Starego Testamentu starają się wyciągać pewne wnioski. Drzewo figowe i jego odmłodzenie, braterstwo, jest fakt. I my w szczególny sposób nie musimy dzisiaj tego udawać. Ale bracia mówią, patrzcie na to drzewo. Czy my, braterstwo, już nie musimy na niego patrzeć? Czy nie musimy jeszcze używać swojego wzroku duchowego, czyli wiary, patrząc na to drzewo? Braterstwo, musimy. Bo część proroctw się wypełniło. Jeżeli chodzi o powstanie państwa Izraela, te proroctwa się wypełniły, ale pozostało jeszcze wiele proroctw, które się nie wypełniły, a są bezpośrednio związane z narodem izraelskim. Proroctwo Ezechiela, rozdział 38, braterstwo, na pewno znacie to proroctwo, jest związane z najazdem Goga i Magoga. I znów, braterstwo, nie będziemy tłumaczyć tego proroctwa, bo to jest w zasadzie zagadnienie na może nie jeden wykład, ale wspomnę tylko niektóre szczegóły tego proroctwa, które są ważne i na które my musimy patrzeć. Bo patrzeć w braterstwo musimy wzrokiem duchowym. A wzrok duchowy braterstwo to jest patrzenie przez nauki naszego Pana Jezusa Chrystusa i apostołów i patrzenie przez wypełniające się proroctwa. Apostoł Święty Paweł w pierwszym liście do Tesaliczan, rozdział 5, wersecie 20 napisał, że proroc nie lekceważcie. A apostoł Święty Piotr w drugim swoim liście, w rozdziale 1 będzie wyjaśniał, że te proroctwa są pochodnią świecącą, oświetlającą nam drogę. To one nam pokazują, jakie rzeczy są za nami i one nam pokazują, co dzisiaj się wypełnia, a także pokazują nam, co jest jeszcze przed nami i jakich rzeczy winniśmy oczekiwać. Proroctwo Ezechiela, rozdział 38, mówi o najeździe Goga i Magoga. To nie jest, braterstwo, jedyne proroctwo mówiące na ten temat, bo na ten temat też mówi proroctwo Izajasza, rozdział 66, wersety 18 i 19. Ale prorok Ezechiel, mówiąc o tym szczególnym okresie czasu, o szczególnym doświadczeniu narodu izraelskiego, o takim doświadczeniu, które sprawi, że naród izraelski będzie miał oczy otwarte, że te słowa patrzcie, spełnił się bezpośrednio na nim. W czasie właśnie tego najazdu, w czasie tego ucisku, gdy wypełni się proroctwo Zachariasza, rozdział 12, werset 10, że poznają tego, którego przewodzą. Poznają Mesjasza, poznają Chrystusa. I takiego, braterstwo, czasu my oczekujemy. Przyjście Bożego Królestwa na ziemi nie rozpocznie się wcześniej, aż naród izraelski rozpozna Chrystusa. To wynika między innymi z zapisu apostoła świętego Pawła, listu do Rzymian, 11 rozdziału, 15 wersetu. Jeśli bowiem odrzucenie ich, mówi o Izraelu, jest pojednaniem świata, to czym będzie przyjęcie ich, jeśli nie powstaniem do życia z martwych? Odrzucenie narodu izraelskiego. Apostoł Święty Paweł nawiązuje do pierwszego przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa, po którym to nastąpiło odrzucenie narodu izraelskiego. Ale to sprawiło, że świat został w Chrystusie przez Boga pojednany. O czymś apostoł Święty Paweł pisze w drugim liście do Koryntian, rozdział 17, werset 19. Bóg Chrystusie świat z sobą pojednał i nam powierzył służbę albo dzieło pojednania. Natomiast przyjęcie narodu izraelskiego, wtedy kiedy rozpoznają Chrystusa, rozpoznają Mesjasza, będzie niczym innym, według słów świętego Pawła Apostoła, jak powstaniem do życia z martwych i początkiem nowej epoki, początkiem Bożego Królestwa. Zanim jednak przyjdzie braterstwo, to rozpoznanie Mesjasza, zanim przyjdzie ten wielki ucisk, to braterstwo oczekujemy jeszcze szczególnych znaków. O czym mówi prorok Ezechiel, przeczytajmy z 38 rozdziału proroctwo Ezechiela, rozdział 38. Wersety w zasadzie od 8. Po wielu dniach otrzymasz rozkaz, w latach ostatecznych przyjdziesz do kraju uwolnionego od miecza i do ludu zebranego z wielu ludów na górach izraelskich, które długo były spustoszone. Wszyscy oni wyprowadzeni spośród narodów mieszkają bezpiecznie. I tamten wątek jeszcze przewija się dalej w tym rozdziale, że zanim nastąpi najazd Goga i Magoga, naród izraelski będzie mieszkał bezpiecznie. I dzisiaj, braterstwo, my patrząc, co dzisiaj, co także w tej chwili dzieje się w Izraelu, patrzymy, czy ten naród mieszka bezpiecznie. I kiedy zauważymy, że nastąpi taka sytuacja na skutek wielu różnych czynników, że ten naród będzie mieszkał bezpieczny, to należy się spodziewać braterstwo wówczas najazdu Goga i Magoga, którego dzisiaj nie będziemy tutaj identyfikować. Co może sprawić braterstwo, że ten naród będzie mieszkał bezpiecznie, jak dalej Ezechiel pisze, bez murów, bez bram i bez zamków. Dzisiaj jeszcze możemy braterstwo widzieć 8-metrowe mury, które oddzielają naród izraelski od narodu palestyńskiego. Ale braterstwo, są czynniki niezależne od tego, że samo państwo zajmuje się ochroną swoich granic i walką z najeźdźcami, to są różne czynniki ekonomiczne i gospodarcze, które niezależnie od tego działają, ażeby doprowadzić do sytuacji, która dojdzie do tego, co mówi prorok Ezechiel, że naród ten będzie blisko bezpieczny. Być może braterstwo to będzie kwestia wody, która jest bardzo trudna na Bliskim Wschodzie. I jest wiele rozmów i planów, ażeby odsalać wodę z Morza Czerwonego i zaopatrywać nie tylko jeden kraj, ale zaopatrywać Syrię, zaopatrywać Strefę Gazy i zaopatrywać również Egipt. Są pewne rzeczy, które uzależniają jeden naród od drugiego narodu. I są również naciski, ażeby wprowadzając takie porozumienia, były one również przyczynkiem do tego, ażeby ten naród mógł mieszkać bezpiecznie. To, co braterstwo ostatnio mogliście też usłyszeć, zauważyć, to jest również kwestia energii. Energii w postaci gazu. Cypr ma wielkie bogactwa gazu i firmy, które ten gaz wydobywają, porozumiewają się właśnie z Egiptem, który w tej chwili bardzo potrzebuje energii, jakiejkolwiek energii do funkcjonowania jako państwo. I również jest porozumienie, tworzą się pewne porozumienia poza sprawami politycznymi między Izraelem, między Strefą Gazy i między Braterstwem Egiptem. Dzisiaj jest wojna, ale nie wiemy, co będzie jutro. Bo żeby dążyć do porozumień pokojowych braterstwa, to tym czynnikiem takim, którym nakręca porozumienia pokojowe, to są właśnie różne rozruchy, to są niebezpieczeństwa, to są wojny. I my, braterstwo, patrząc na naród izraelski, patrząc na to drzewo figowe, patrzymy dzisiaj, czy on mieszka bezpiecznie, czy nie mieszka bezpiecznie. Jeżeli, braterstwo, zauważymy, że mieszka bezpiecznie, to dla nas to jest szczególna informacja, o której mówi Pan Jezus, że podnoście głowy wasze, bo nie tylko widzicie, że to państwo istnieje, że ten naród powstał, ale że już jesteśmy bliscy Królestwa Bożego, bo przed nami są szczególne proroctwa, które mają się wypełnić. Patrzę na zegarek, bo w tych Ewangeliach, gdzie mamy podane pewne informacje odnośnie zbliżającego się końca świata i nadejścia Bożego Królestwa, Pan Jezus mówił, że patrzcie na drzewo figowe, ale brat Lucjan nam przypomniał, że ewangelista Łukasz zapisał, że patrzcie też nie tylko na drzewo figowe, ale patrzcie na inne drzewa. Chcę, braterstwo, żebyśmy mieli oczy otwarte i ze szczególną uwagą patrzyli nie tylko na ten cielesny naród izraelski, w którym dzisiaj dzieją się wielkie rzeczy, ale żebyśmy też patrzyli na inne narody, bo również w innych narodach Pan Bóg dokonuje szczególnych zmian w obecnym czasie. Nie wiem, czy zdążymy dzisiaj, ale braterstwo, gdy objawiciel święty Jan pisze do jednego ze zborów, który bezpośrednio czasowo poprzedzał okres zboru laodycyjskiego, to wypowiedział takie słowa. List do zboru Filadelfii, rozdział 3, Księgi Objawienia, werset 10. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. W okresie zboru laodycyjskiego, a wierzymy, że w takim czasie żyjemy, doświadczeni mieli być wszyscy ludzie. Doświadczany miał być Izrael, bo tam latesto mamy ten wątek tego jednego pokolenia, którego dzisiaj też nie będziemy rozwijać. Doświadczane miało być chrześcijaństwo i doświadczany miał być cały świat. Godzina pokuszenia miała przyjść na wszystkich ludzi. Ale bratestwo jeszcze ktoś miał być w szczególny sposób doświadczony. W szczególny sposób mieli być doświadczeni ostatni członkowie Kościoła. Dzisiaj bratestwo, patrząc na inne drzewa, patrząc na inne narody, znowu nie rozważymy wielu prowoc, ale ja je może bratestwo zasygnalizuję. Prorok Izajasz w 13 rozdziale swojego proroctwa zapisał takie słowa. Od wersetu 4. Słuchaj, na górach wrzawa jakby licznego ludu. Słuchaj, zgiełk królestw, zgromadzonych narodów, Pan zastępu dokonuje przeglądu zastępów bojowych. Ciągnął z dalekiej ziemi od krańców nieba Pan i narzędzia jego grozy, aby zniszczyć całą ziemię. I ktoś powie, no ale w jaki sposób to proroctwo ma zastosowanie do czasu, w którego żyjemy, bo już pewne symptomy wypełniają się tego proroctwa, możemy zauważyć, albo jaki związek to proroctwo ma z czasami ostatecznymi, z końcem obecnego świata, z końcem obecnego porządku. Wystarczy, bratestwo, czytać kilka wersetów dalej i przejdźmy do wersetu 10, który mówi tak. Gdyż gwiazdy niebios i planety nie dadzą swojego światła, słońce się zaćmi, zaraz gdy wzejdzie, a księżyc nie błyśnie swym światłem. Z czym wam się, bratestwo, kojarzy to proroctwo? Jest to proroctwo, które Pan Jezus zacytował w kontekście czasów ostatecznych. Czyli zacytował właśnie ten fragment proroctwa Izajasza, że on odnosi się do czasów ostatecznych. I to zgromadzenie narodu, zgromadzenie armii, tutaj prorok określa, że to jest armia Pana, że to Pan wszystko czyni, dokonuje przeglądu bojowego, przygotowuje tę armię po to, ażeby zniszczyć całą ziemię. Nie myślimy, bratestwo, że Pan nasz Jezus Chrystus obecny po raz drugi dokonuje przeglądu wojsk takiej czy innej armii. Ale nasz Pan Jezus Chrystus dokonuje pewnych działalności, które mają wpływ na społeczeństwa i na świadomość ludzką. Okres laodycyjski, jak czytamy, to jest sprawiedliwość dla ludu. I dzisiaj, bratestwo, każdy człowiek domaga się sprawiedliwości. Domaga się swoich praw. Domaga się tego, co widzi, że inni posiadają. Domaga się dóbr materialnych, których mu brakuje. Widzi, że inni mają więcej. Bo jest duże rozwarstwienie w społeczeństwie, że jest kapitał zgromadzony w niewielkiej ilości ludzi, natomiast pozostała część świata żyje w biedzie. I to, bratestwo, są pewne napięcia społeczne, które przygotowują ludzi do tego, ażeby po pierwsze nie aprobować obecnego porządku, a po drugie, żeby dążyć do tego, ażeby ten porządek zmienić na lepszy. Ludzie zawsze dążyli do lepszego życia. I zmiana każdego ustroju społecznego, bratestwo, to jest w imię lepszych warunków życia dla tych ludzi, którzy walczą o to, a także w trosce o swoje dzieci i o następne pokolenie. Jak braterstwo pamiętamy, kiedy ludzie przerywali krew po to, żeby wprowadzić ustrój komunistyczny, to braterstwo, oni walczyli za wspaniałe idee, żeby uwolnić społeczeństwa od nacisku z jednej strony kleru, a z drugiej strony wykorzystywanie możnych tego świata. Żeby dać ludziom sprawiedliwe warunki życia. I ludzie z taką świadomością oddawali życie po to, ażeby żyć w lepszych warunkach. I dzisiaj braterstwo, również ludzie o tym myślą i idą w tym kierunku, ażeby doprowadzić do takiego stanu, żeby żyć lepiej i bezpiecznie. Ale braterstwa, proroctwa Starego i Nowego Testamentu pokazują nam, że ta armia Pana to jest przygotowana armia, ażeby zniszczyć całą ziemię. To są ludzie, którzy dzisiaj są sfrustrowani, niezadowoleni ze swojej pracy, swojego mieszkania, ze swojego bytu. Bardzo często ludzie bez pracy, nie mający możliwości zdobywania jakichkolwiek środków materialnych. I oni, braterstwo, będą w takim stanie, ażeby iść i walczyć obojętnie przeciwko komu, obojętnie przeciwko czemu, ażeby tylko było nam lepiej. I to braterstwo, brat dzisiaj wspominał, to możemy dzisiaj zauważyć niedaleko od naszej granicy. Są ludzie, którzy gdyby pozostawili mundur, to braterstwo, nie mają żadnego zajęcia. To bardzo często nie mają nawet domu i nie mają mieszkania. Oni są skazani po to, żeby walczyć. To braterstwo, to są pewne ruchy i działania wśród tych innych drzew. Ale mogliśmy też zauważyć, analizując pewne wydarzenia historyczne przed II wojną światową i po II wojnie światowej, że ponad 100 krajów odzyskało swoją wolność i odzyskało niezależność. To są, braterstwo, inne drzewa. To nie jest tylko tak, że państwo Izrael powstało wśród wielu innych narodów. Wiele narodów zniewolonych, narodów kolonialnych odzyskało swoją wolność i niezależność. Odzyskało swoją państwowość. I to są, braterstwo, informacje, które nam pokazują, że jesteśmy bardzo blisko końca tego świata. Jesteśmy w przededniu Bożego Królestwa. Ale znów, braterstwo, o wielu proroctwach nie mówimy i na pewno przyjdziecie do mnie, będziecie mówili, dlaczego nie powiedziałeś o tym czy o tamtym. No nie powiedziałem, bo nie można było powiedzieć. Chcę wspomnieć, braterstwo, na te najistotniejsze. Na słowa na przykład apostoła świętego Pawła, który mówi w pierwszym liście do Tesaloniczan, w rozdziale 5, począwszy od wersetu 1. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać, sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Dla świętego Pawła apostoła było to oczywiste. Chociaż uczniowie, jak wspominaliśmy, usłyszeli od Pana Jezusa, że o tej godzinie nikt nie wie, ani Syn, tylko wie sam Ojciec. A po zmartwychwstaniu Pan Jezus wiedział. Ale uczniowie również po zmartwychwstaniu zapytali się Go, to kiedy odbudujesz Królestwo Izraelskie? I co im Pan Jezus powiedział? Nie wasza rzecz jest znać czasy i chwile, które Bóg w swojej mocy położy. I tutaj, braterstwo, w tym miejscu apostoł święty Paweł pisze tak, podobnie. A o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać. Pan Jezus wiedział, że ten czas jeszcze będzie daleki. Odnośnie naprawienia Królestwa Izraelskiego i odnośnie tego, że posadzi ich na 12 stolicach izraelskich, będą sądzić 12 pokoleń izraelskich. Pan Jezus chciał powiedzieć, to jeszcze nie jest ten czas. Wy teraz nie zajmujcie się czasem odnowy państwa izraelskiego, ale zajmujcie się waszym indywidualnym zbawieniem i rozwojem Kościoła Chrystusowego, ciała Chrystusowego. Ale gdy przyszły czasy ostatecznie, to apostoł Paweł pisze również, że o czasach i porach, bracia, nie ma potrzeby do was pisać, bo sami dokładnie wiecie. Sami bowiem dokładnie wiecie, iż dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. Czyli wiemy, braterstwo, czy nie wiemy? Apostoł pisze tak, że nie ma potrzeby do was pisać w czasach i porach, bo wy dokładnie wiecie. No ale jak wiecie, jak w wersecie drugim mówi tak, że dzień pański przyjdzie jak złodziej w nocy. A czy złodziej w nocy przychodzi, braterstwo, zauważalnie?
Nie.
Złodziej w nocy przychodzi niezauważalnie. No i gdybyśmy, braterstwo, nie czytali dalej tych wersetów, to byśmy faktycznie mogli tak myśleć, że my w zasadzie nie wiemy, bo Pan Jezus przyjdzie, a złodziej w nocy i zaskoczy nas wszystkich. Ale werset trzeci, apostoł mówi tak. Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich nagła zagłada, jak bóle na kobietę brzemienną i nie umrze. Gdy zauważycie, brat, mówi apostoł święty Paweł, że będą mówić pokój i bezpieczeństwo, to wiedzcie, że wówczas przyjdzie nagła zagłada i nie umkną. I przeczytam jeszcze werset czwarty. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby was dzień ten jak złodziej zaskoczył. Nasz Pan przyjdzie dla świata jak złodziej w nocy. Niezauważalny. I będzie to dla wszystkich tych, którzy nie zauważyli Jego przyjścia, wielkim zaskoczeniem. Natomiast dla wierzących apostoł pisze, wy nie jesteście jak w ciemności. I nie będę, braterstwo, dalej czytał tych wersetów, bo być może brat w dniu jutrzejszym będzie kontynuował te rozważania, bo one tam mówią, żeby zauważyć przyjście, to trzeba czuwać. Ale wspomnę, braterstwo, na inny fragment. Fragment naszego Pana Jezusa Chrystusa, który te czasy ostateczne związane właśnie z całym światem, z innymi narodami, przyrównał, braterstwo, do dni Noego. I 24 rozdział Ewangelii świętego Mateusza od 37 wersetu czytamy. Albowiem jak było za dni Noego, tak będzie przyjście Syna Człowieczego. A dni Noego, braterstwo, były przed potopem, w czasie potopu i po potopie. Prawda? Zgadzacie się ze mną? To o których dniach mówi Pan Jezus?
Przed potopem.
A skąd wiemy, że przed potopem?
Bo jest tam napisane.
Dobrze. Bardzo dobrze. Bo należy czytać z uwagą. Bo jak w dniach owych, werset 38 mówi, jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki. I nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł wszystkich, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Dni Syna Człowieczego to dni przed potopem. Wielu dzisiaj chrześcijan wierzy, mogę powiedzieć, może nawet wszyscy chrześcijanie wierzą, że nasz Pan Jezus Chrystus przyjdzie po raz drugi. I nawet coraz głośniej na ten temat mówi się w Kościele powszechnym. Coraz częściej używa się, braterstwo, tego greckiego wyrazu paruzja w Kościele powszechnym. I wielu z nas jest przekonany, że ta paruzja już istnieje, że jest faktem. Bo ten czas paruzji miał być przed potopem. Nie wtedy, kiedy nastanie potop, tylko przed potopem, przed końcem świata. I ta paruzja ma trwać aż do końca wieku tysiąclecia, gdybyśmy pokazali na rysunku boskiego planu wieku. Bo to jest czas, kiedy dana jest władza naszemu Panu, a żeby przejął władzę nad wszystkimi systemami i żeby doprowadził, przeprowadzając wszystkich ludzi przez swoje tysiącletnie królestwo, doprowadził człowieka do społeczności z Bogiem i do życia wiecznego. I Pan Jezus mówi, przyrównuje te dni, dni Noego do dni Syna Człowieczego. Nie było braterstwo grzechem i przestępstwem, że jedli i pili. To braterstwo nie było zarzutem. Ale zarzutem było to, że nie spostrzegli się. Nie zauważyli, kiedy ten sprawiedliwy Lot, Noe, głosił jako zwiastun sprawiedliwości, głosił nadejście nowego dnia i budował arkę, o czym pisze apostoł święty Piotr. Oni się nie spostrzegli, to braterstwo było dla nich zaskakujące. I ten piec pający z proroctwa Malachiasza ich zaskoczy, bo on braterstwo przyjdzie nieuchronnie. A my, braterstwo, staramy się ujść przed tym wszystkim, co ma przyjść na ten świat. Zdążyliśmy, braterstwo, popatrzeć troszeczkę na drzewa figowe, na niektóre proroctwa. Zdążyliśmy troszeczkę popatrzeć na inne drzewa i na inne narody. Myślę, że było jeszcze by dużo rozważań, gdyby przyjrzeć się chrześcijaństwu i przyjrzeć się na ten czas żniwa i końca wieku Ewangelii w chrześcijaństwie i, braterstwo, popatrzeć na to, co dzieje się wśród ludu Bożego. Bo również są proroctwa, które w tym czasie się wypełniają. I my, patrząc, braterstwo, na te wszystkie rzeczy, albo widzimy, jak szybko się ten dzień przybliża, albo pewnych rzeczy, braterstwo, nie zauważamy. Ale Pan Jezus mówi, patrzcie, czyli patrzcie uważnie, patrzcie ze zrozumieniem, patrzcie z wiarą i z przekonaniem, że ten czas przyjdzie. Gdy apostoł święty Piotr o tym czasie mówił, to w drugim swoim liście, w rozdziale trzecim, od 11 wersetu, przekazał nam taką lekcję. Skoro to wszystko ma ulec zagładzie, jakimiż powinniście być wy w świętym postępowaniu i pobożności? Jeżeli oczekujecie i pragniecie gorąco nastania Dnia Bożego, z powodu którego niebiosa w ogniu stopnieją i rozpalone żywioły rozpłyną się. Ale my oczekujemy według obietnicy nowych niebios i nowej ziemi, w których mieszka sprawiedliwy. Przeto umiłowani, oczekując tego, starajcie się, abyście znalezieni zostali przed nim bez skazy i bez nagany w pokoju. A cierpliwość Pana naszego uważajcie za ratunek, jaki umiłowany brat nasz Paweł w mądrości, która mu jest dana, pisał do nas. Jeżeli, braterstwo, patrzymy na te proroctwa i wydaje nam się, że Pan Jezus i Pan Bóg pewne rzeczy przedłużają. My chcielibyśmy, żeby to stało się może już. Może za naszych dni, za naszego życia. Bo takie jest myślenie człowieka, że chciałby, ażeby się wszystkie rzeczy wypełniły na jego oczach. Jeżeli do nas dociera ta świadomość i ta myśl, że Pan Jezus odłacza, to, braterstwo, jeżeli odwłacza, to ze względu na nas. Ażeby nikt z nas nie odwłacał. Ażebyśmy zdążyli przed tym wielkim dniem gniewu Bożego stanąć przed Panem, okazać się sprawiedliwym, czego, braterstwo, życzę. Sam się staram, co daj nam, Panie Boże. Dziękuję.